Hello, mój drogi!
Hello!
Teraz będzie wstęp obiecany. Nie będzie. Zacznijmy raz
jeszcze. Zamieniam się w słuch.
Chciałem zacząć raz jeszcze, ale my nigdy nie zaczynamy dwa razy. Mój drogi, za nami Media Days. Wszyscy schudli i dodali mięśni. Wszyscy będą rzucać za trzy i grać szybciej. Kyle Kuzma mówi, że Lonzo Ball zbudowany jest jak mur z cegieł. Rudy Gobert mówi o sobie już w trzeciej osobie. To jest najlepiej przygotowany do sezonu Rudy Gobert, jaki kiedykolwiek był, ale znalazł się jeden. Jeden się znalazł, tak czekałem na niego. Shai Gilgeous-Alexander z Los Angeles Clippers, rookie, powiedział, że nie spełnił swojego celu dodania wagi w tym off-season. Zapytany, aha, żeby rozwinął, powiedział, no niestety nie poszło jak planowałem.
Jest chwila jeden. Szczerości, chwila prawdy.
Jeden chociaż.
Jeden się wyłamał.
Ach, standard.
Ingram też nie wygląda na takiego, który się specjalnie upasł w czasie tego off-seasonu. Nadal mógłbyś jedną ręką, palcem wskazującym i kciukiem objąć jego łydkę.
Czy z tego powodu puściłeś tweet? LeBron, naprawdę to zrobiłeś? Fotografia z Lonzo, z Ingramem, z Kuzmą.
Widziałeś te zdjęcia tych chłopców dookoła? Tak jakby, wiesz, jakby się octu opili. Nie ma jakiejś atmosfery, wiesz, triumfu, uśmiechu, jakieś takie zbolałe te twarze.
Z drugiej strony mówią o tym, że pracuje im się świetnie, że są bardzo competitive w meczach, gierkach przedobozowych, więc to jakoś inaczej chyba.
Nie miałeś takiego, ale nie... Drugim fajnym podpisem było It's Showtime. I oni tacy zblazowani, nie wiem, udręczeni, tak jakby za chwilę, wiesz, wygrali bilet na Syberię albo pobór do wojska.
Wiesz, jak patrzysz na Ingrama, to faktycznie widzisz oczy takie przećpane, widzisz jakieś dziwne loczki i tą chudą, tą krótką szyję. To jak ja bym miał patrzeć na Lakers przez Brandona Ingrama, to 20 zwycięstw. 25 zwycięstw.
To niestety jest chyba prawda. Czy ten twarz tego, czy oczy Bassetta. Nie wiem, oni strasznie wszyscy w tych Lakersach, cała ta młodzież, to tam daje zarobić bardzo jakiemuś salonowi tatuażu. Oni wszyscy tak wydziargani. Coś nieprawdopodobnego. Nawet Lonzo sobie strzelił jakiś taki, nie wiem, jakiś taki, tam jest taki znak drogowy chyba, nie? Zakaz wjazdu, czy...
To tak, z lupą patrzyłeś na te zdjęcia.
Tak. Z dużą taką, wiesz, z dużą fascynacją zawsze patrzę na ludzi, którzy są wytatuowani.
Mój drogi, czy Zlatan Ibrahimowicz ma jakieś tatuaże obok? Widziałeś dokładnie?
Nie, znaczy ma, ale no...
Przyglądałeś się?
Przyglądałem się.
Jak było?
Bardzo dobrze.
Stać obok wielkiej legendy?
No, wiesz... Być blisko, być naprawdę blisko, to wspaniałe uczucie.
Georgie Dieng wygrał w kategorii najlepsze zdanie podczas Media Days. Georgie Dieng, u mnie.
No uwaga, co? Jakie to jest zdanie? Z ilu składa się słów? Poczekaj.
To już śmiech z Afryki. Klasycznie.
Nic nie przebija śmiechu Kawhia Leonarda.
Georgie Dieng został zapytany o napięcia w szatni w poprzednim sezonie. Odpowiedział, widzisz, właśnie po to istnieje coś takiego jak szatnia.
No to taka wielka afrykańska mądrość, wiesz tam...
Ale ma rację, pomyśl o tym.
Ale nie mówię prześmiewczo, tylko to taki, wiesz...
Mówisz wielki, prześmiewczo.
Nie, wielki wódz Masajów wyszedł na słońce i powiedział, bo szatnia jest od tego, żeby były tam napięcia. Bardziej co prawda przypomina wielkiego indyjskiego wodza, który na końcu powinien być ho. I oni wszyscy też tak potrząsnęli tymi pióropuszami, zatańczyli, oddali hołd totemowi, bo wielki Giorgio przemówił. Jego słowa zostały zapisane w kamieniu.
Ja odebrałem to tak, że istnieje pomieszczenie. Wokół są cztery ściany, jest sufit, jest podłoga i ono jest zamknięte. I tam są napięcia. I po to istnieje. to pomieszczenie. Jakby to było otwarte pomieszczenie i gracze by spotykali się po meczu bez szatni, w otwartym pomieszczeniu od razu, to byłby kwas. A po to jest zamknięte, żeby w środku był kwas i żeby nie było wiadomo.
On nie wychodzi. Tak.
To coś zamknąć.
To już jest taka wielka filozofia, czym jest szatnia. Szatnia jest domem mojej drużyny.
Mój drogi, Jimmy Butler, jak przeżywasz to, że jest tyle ludzi zainteresowanych?
Liczyłem już na to, że dziś rano obudzimy się i będziemy zastanawiali się, czy to był dobry, zły deal, będą plusy, minusy. Będzie pierwsze jechanko, a tymczasem no tak na razie to się, mówiąc takim językiem, nie wiem, co to jest za język, młodzieżowym, to się tak plezia.
Dzisiaj mają to zrobić. Do wtorku. Takie są wieści pomruki.
Tak miało być niedziela, poniedziałek, z tego, co napisał Lidl Wojnarowski. Ale to jest dzisiaj. No więc dobrze, prześledźmy proszę oferty, prześledźmy drużyny, które są aggressively pursued Jimmy Butler. Kogo mamy na liczniku, co oddajemy, zróbmy takie małe resume. Zobaczmy, kto jest najbliżej, kto jest najdalej, kto się wychyla. Panie Maćku, proszę.
Miami Heat nie chce oddać Josha Richardsona w dealu za Jimmy'ego Butlera. Jak wiesz,
Czy Josh Richardson jest najbardziej utalentowanym graczem Miami?
To znaczy utalentowanym. Chyba Bam Adebayo jest najbardziej utalentowanym graczem Miami, myślę, ale najlepszy.
Ale chyba nie. W sensie, wiesz, chyba największy potencjał, o tak chciałem powiedzieć. Hmm. Taki, że może zrobić, że może być wskoczyć do jakichś, nie wiem, top 30. Top 20.
No chyba Richardson prędzej niż Winslow.
No Winslow tak.
Przynajmniej Richardson jest już lepszym graczem.
Więc nie dziwi nic, że Pat Riley jest, co rozumiem, dosyć sceptyczny i nie ma wielkiej ochoty oddawania najlepszego swojego gracza potencjalnie za 2-3 lata.
Z drugiej strony Josh Richardson, a Jimmy Butler, jeśli nie chcesz, to po co Miami Heat bierze gracza z numerem 40 draftu w drugiej rundzie, tresuje go na coraz lepszego zawodnika, którego nawet ty kilka podcastów temu nie chciałeś kompletnie docenić, zapomniałeś w ogóle, że on był lepszy i tyle, mam nadzieję, że sobie przypomniałeś, słychać, że sobie przypomniałeś. I teraz nie takiego gracza jak Josh Richardson, o którym nie wszyscy wiedzą nawet, że jest dobry, a nie jest wcale tak dobry, bo w playoffach nie był dobry. Nie chcesz go wymienić za Jimmy'ego Butlera? Naprawdę?
To nie jest... 29 lat, 190 milionów za rok.
No ale no, wiesz, kim jest Josh Richardson? No, co ci Josh Richardson zmieni?
Widzisz, ale tu jest, ale tutaj sprzedajemy przyszłość Josha Richardsona. Kim będzie Josh Richardson?
Wow, powodzenia. Czy Josh Richardson może być jednym z 15 najlepszych graczy na świecie? Czy może być jednym z 20 najlepszych graczy na świecie? Czy może być All-Starem?
Wątpliwe.
Oladipo jest zdecydowanie lepszym atletą niż Josh Richardson. Wątpliwe, żeby Josh Richardson miałby stać się All-Starem. Butler już nim jest.
Żeby się tam wdrapał? Ile Josh Richardson, przypomnij, ma lat?
Ja się dziwię trochę, 25-24 lata. Ja się dziwię trochę, że jeśli to prawda, oczywiście może jest taka pozycja Miami Heat, że nie będziemy Josha, że to jest nasza pozycja, chcemy oddać coś innego. Ja proponowałem dla Miami oddanie Justisa Winslowa z Jamesem Johnsonem albo z kimś, Kelly Olynyk, coś takiego, żeby kontrakt się zgadzał.
Whiteside
już stwierdziliśmy, jest niepotrzebny. Tam jest Towns, po co im center?
No ja wiem, no, ale wygrać takie wieże. Oni
potrzebują
Wigmana.
To 20 lat temu. Ale generalnie idea taka, że Miami Heat będzie agresywne w handlowaniu pod Jimmy'ego Butlera, to jest jeden z najlepszych pomysłów, moim zdaniem. Dwie drużyny, Houston i Miami. Dwie drużyny, które mogą dać to, co Tips może dostać od nich. Od Houston. To jest Eric Gordon i PJ Tucker i z Miami. Justice Winslow albo Josh Richardson i do tego jakiś kontrakt Kelly Olynyk, James Johnson, przydatni gracze też. Trochę tu nie pasuje to, że obaj są podkoszowymi i tam jest trochę tych dużych ludzi, więc bardziej...
No ale James Johnson jako taki jest trochę mentor. Tak.
No może grać trójkę też, nie? Może grać kozującego gracza. Mógłby być wingmanem w Minnesocie, twardy charakter, dobry typ w szatni. Więc on. Tak? Te wszystkie inne, z tych innych propozycji widziałeś jakąś?
Nie. Dlatego jestem, wiesz, jestem nagi jak dziecko.
Dobrze. Skoro jesteś nagi jak dziecko, to rozbiorę cię jeszcze trochę, bo ostatnio mówiłeś, że Łukasz Fabiański... Nie będę, nie muszę. Łukasz Fabiański cię dotknie. Mówiłeś ostatnio, że nie jest dobrym bramkarzem. Z Chelsea w 0-0, 17 strzałów, 6 na bramkę, obronił wszystkie. Niektóre tak spektakularnie, że hej, twój komentarz?
Już parada roku.
Mm-hmm. Jaki jest twój komentarz?
Raz do roku i kij od szopki strzeli.
Mm-hmm, dobrze, rozumiem. I to był akurat ten mecz. Wcześniejszych nie było
w tym
sezonie.
Nie było, bo zdaje się z 12 bramek puszczonych. Ale Łukasz przy żadnej nie zawinił. To winni są obrońcy.
Chyba nie widziałeś West Ham w tym sezonie. Mój drogi...
Nie widziałem.
No właśnie.
Ja tylko patrzę, statystycznie patrzę.
Z najlepszym graczem tego zespołu. Mój drogi, Trey Burke o Mitchellu Robinsonie. Widziałeś cytat? Jeden z ciekawszych.
Nie.
Dobrze. Trey Burke mówi tak, że Trey Burke mówi w ogóle, to ciekawe, ma gwarantowany kontrakt w New York Knicks. Powiedział, myślę, że nikt nie zdaje sobie sprawy, co Mitchell da tej drużynie. Mówił o zbiórkach w sadach i porównał go do Shaka, tylko że chudszego.
Ja jestem wielkim orędownikiem talentu tego chłopaka, więc przyjmuję to, co powiedział Trey Burke jako pewnik.
To, że będzie Shakiem, tylko że chudszym. Jak można być Shakiem chudszym? Co znaczy być Shakiem chudszym? To jest mój kłopot.
Jest to pewien oksymoron, ale ten chłopak, będzie zobaczysz, ten chłopak zaskoczy wielu. Jeżeli grasz w fantazy, jeżeli Wooden cię nie przekonał, to ja cię przekonam, że to jest zawodnik, którego powinieneś wziąć, bo to jest sleeper.
Jak go będą porównywać do Shaka, to zaraz już nie będzie sleeperem. Wszyscy się na niego rzucą.
Rzucą. Uh-huh. Z otwartymi ręcami.
Szukałem takich jakichś, wiesz, ciekawych cytatów, ciekawych kwestii, bo tak obudziłem się o 4:30, jak zacząłem przeglądać wszystkie...
LeBron James, bo to najciekawsze.
Nie dotarłem do tego.
A, 30, tu nas nie było.
30 drużyn, każdy coś mówi, na Hoops Hype jest masa tego, żeby się przez to przedrzeć, popatrzeć i tak wybrać coś, co jest wartościowe.
No dobrze, czy twoje słupki twardnieją, kiedy zaczynają się playoffy?
Nie widziałem takiego pytania.
Nie widziałeś?
Czy moje twardnieją, gdy zaczynają się playoffy? Zamierzam sprawić, żeby w tym roku stwardniały trochę moje sutki, gdy zaczną się playoffy. Mam taki plan.
Enes Kanter trochę popłynął. Powiedział, że kiedy zaczynają się playoffy, jemu twardnieją sutki.
Powiedział, tak?
Tak. Czym rozbawił oczywiście publiczność nowojorską. To był to ostatni śmiech nowojorczyków w tym sezonie.
Ja się zastanawiam nad tym, co się stanie z Enesem Kanterem, gdy wygaśnie mu kontrakt w New York Knicks. Bo on
to
ma jeszcze.
To jest świetne pytanie.
Przez 2 lata ma zieloną kartę, nie chce wyjeżdżać ze Stanów. Czy on znajdzie
sobie. Nie bardzo może chyba.
Czy on znajdzie sobie. Nie chciałby znaleźć się w Turcji przypadkowo, żeby go tam gdzieś sprzątnięto. W Turcji to pewnie jest kara śmierci od razu, myślę, w jego przypadku. Albo więzienie.
Przez rozerwanie koni. Straszna śmierć z drugiej strony.
No tak, ale w tych czasach w Turcji nie takie rzeczy się robi. Mój drogi, i pomóż mi. Pomów do mnie. Pomów do mnie. O rzeczach, o Nix. Mów do mnie o Nix.
Ja myślę, że tam jest duży potencjał na to, żeby on został, bo on można oczywiście mieć zastrzeżenia co do jego gry.
Mam typ na nowego gracza Nix.
Jest ofensywnie jednym z lepszych centrów, no ta obrona jest taka trochę, on jest nie dość szybki, nie ma dobrego footingu w obronie.
Chciałem, żebyś pomówił do mnie o tym, czy Enes Kanter, jaki jest over-under na ilość lat, które jeszcze Enes Kanter przeżyje, a nie jakie ma stopy. Ile jeszcze lat przeżyje Enes Kanter? Tak. Ja daję 6,5, to jest moja linia.
Zakończy karierę.
No.
I co? I go to padną?
On nie jest najrezolutniejszym człowiekiem na świecie, ale on młody jest
ale
jeszcze.
Ale jest zabawny.
Jest głupio zabawny.
Taka trochę dziecięca naiwność, taki żart trochę nieprzystający do okoliczności dzisiejszego świata, ale wiesz, ludzie to lubią.
Ja go lubię jak takiego małego psa, kundla. Tak go lubię, na tej zasadzie. Tak, taki miły, sympatyczny, skacze do ciebie. Wiesz, że jak rzucisz piłkę, to pobiegnie tam, wiesz, i tyle, tak. Że udasz, piłki nie było wcale. Tak go lubię trochę. Co jeszcze w obozie Knicks? Porzingis się stawił, widziałem, ale to
tak,
jest jeszcze...
Tak, nawet tam stawał z Knoxem, widziałem na jakichś takich wspólnych zdjęciach i już wiesz, tu jest takie zdjęcia Michael, Pippen, Kobe, Shaq i Porzingis i Knox. Nie, no. Takie zręczne, takie, wiesz, próba budowania pewnej narracji.
Wszystko tak źle skończy. Boże.
Witamy w New York Knicks.
Kevin Durant powiedział, mogłem z łatwością podpisać kilkuletnią umowę w to lato, ale chciałem to robić sezon po sezonie i zobaczyć, gdzie mnie to doprowadzi. Zobaczymy, co stanie się po sezonie.
Czy to jest jakiś sygnał, że odchodzi?
No. Jak myślisz?
Nie, myślę, że na pewno nie.
Że na pewno nie odejdzie Durant?
Nie ma takiej opcji.
Jest. Ja myślę, że odejdzie Durant. Z Golden State Warriors po tym sezonie. To jest jego ostatni sezon.
Byłbym szokowany. Będę szokowany.
Ja myślę, że to wszystko spadnie im na głowy pięknie. Nie mogę się doczekać. Joe Lacob, właściciel Warriors, powiedział, że sprawa o Demarcusie Kazinsie. I powiedział fajną, ciekawą rzecz. Znalazłem w wywiadzie, czytając przed chwilą, przed wejściem. Jest taki długi wywiad rzeka z Joe Lacobem. Człowiek, który powiedział między innymi, to on wcześniej powiedział, że jesteśmy lata świetne przed resztą NBA i teraz powiedział w wywiadzie, że on miał wesele, wziął ślub z niejaką Nicole w to lato i powiedział, że...
Ile lat młodsza?
Była w okularach, nie widziałem zmarszczek. I powiedział, że...
Była w worku na głowie. No dobrze, no...
Dlaczego miałaby być w worku na głowie?
No, żeby nikt nie widział, ile ma lat. No.
Aha, to równie do... No dobrze. Czy jak chcesz ukryć wiek, to zakładasz...
Worek.
Dobrze. Palma radzi.
Ale to była w sztuce ślubnej w okularach?
Nie, to nie było zdjęcie ze ślubu. Nie widziałem zdjęcia ze ślubu, tylko aha, zdjęcie z parady Golden State Warriors mistrzowskiej. I ona tam siedziała u jego boku. On powiedział, że ludzie po weselu mówili, że to było jedno, że to było najlepsze wesele, na jakim byli.
On jeszcze w Polsce nie był.
No chwalić się tym? Ja nie lubię tego gościa. Tego.
Dlaczego? Dlatego, że jest geniuszem?
Nie, słoma mu z butów wystaje. A powiedział, że...
Który twoim zdaniem, który z menadżerów, czy z właścicieli klubów jest największym, nie jest burakiem?
Nie wiem, mój drogi. Nie chcę się nad tym
zastanawiać. Kto jest największym intelektualistą?
Kto jest największym intelektualistą z właścicieli? A twoim zdaniem?
Zastanawiam się nad tym głęboko. Myślę, że żaden.
Aha, no widzisz, że jesteśmy w domu. Nie ma co bronić Joe Lacoba tutaj. Powiedział, że gdy odezwał się do niego, pamiętasz sytuację z DeMarcusem Cousinsem, jak on został podpisany? W niedzielę rano DeMarcus Cousins wychodzi na swój taras w domu, tak, taki trochę zirytowany, że nikt go jakoś specjalnie nie chce i mówi, to ja wam wszystkim pokażę i dzwoni do Boba Myersa, GM-a Golden State Warriors i mówi, że panowie, mogę się z wami dogadać. No i potem sytuacja dzieje się bardzo szybko, dla Warriors jest to niespodziewane i w ciągu kilku godzin DeMarcus Cousins uzgadnia z nimi umowę. I Joe Lacob, gdy dowiedział się o tym, powiedział, że jeśli wszyscy są za, wliczając Steve'a Kerra, tak, co myślałem, że będzie potencjalnie problemem, wtedy ja też jestem za. Joe Lacob myślał, że dla Steve'a Kerra DeMarcus Cousins będzie potencjalnym problemem.
To ciekawe. To znaczy, że ten Steve Kerr coś jednak rozumie, widzi i wie.
Na tyle, że go wziął do szatni. Typa, który się z Kevinem Durantem ustawiał w ostatnim sezonie, to było w marcu, ustawiali się pod szatnią po meczu. Kevinem Durantem, który jest w ostatnim roku kontraktu.
Będzie dobrze.
Durant podpisał, uzgodnił swoją umowę po Cousinsie.
Czyli godził się na to.
Jeden rok, ale jeden rok mógł wziąć więcej.
Chcę zobaczyć, gdzie go to doprowadzi.
Właśnie. Franka Izola jest w The Athletic, komentarz.
Wow.
Wszyscy są w The Athletic. Jest taka świetna strona, mój drogi.
Co jeszcze jest w The Athletic?
Wszyscy są już w The Athletic.
A kiedy my będziemy?
Shams Charania jest w The Athletic. Oni mają, nie mają sceny podcastowej, więc jest szansa, żeby to rozruszać. Dobrze, mój drogi, bo tak tam średnio dziś idzie. Przejdźmy do tej...
Tak, czuję.
Przejdźmy, tak, no. Ja też czuję takie dziwne napięcie z twojej strony.
Z mojej?
Tak, z twojej strony czuję dziwne napięcie. Powinieneś poćwiczyć. Na przykład szóstkę Wajdera zacząć robić. Robiłeś kiedyś?
Robiłem.
I doszedłeś do końca?
Doszedłem do końca i znudziłem.
Zrobiłeś wszystko? Zrobiłeś 42 dni, tak?
Tak.
Powiedz mi, dobrze, to nie będę się pytał ludzi, spytam się ciebie. Dla mnie zawsze kłopotem jest to, te przejście do tego momentu, w którym wykonujesz trzy razy musisz to robić. 3x6, albo na przykład 3x12, bo jak mam zrobić, wiesz, pierwszy dzień to jest, no dobrze, to robię raz. Potem przez dwa kolejne dni masz 2 razy robić, tak? 2x6, 2x6. I potem jak masz 3x6, to powiedz, tak. Czy ty te serie rozbijałeś na, te 3 serie rozbijałeś w trakcie dnia, że robiłeś coś rano, potem później?
Nie, robiłem serię w serii, na szczęście, razem, no.
3x6 robiłeś wszystko?
Tak, w ciągu.
Czyli robiłeś jedną, tak, bo to jest 6 ćwiczeń i każde ćwiczenie powtarzasz, tak?
Tak.
I robiłeś 3 razy wszystko, czyli to jest 3x6 to jest jakaś 45 minut, tak? 3x12 to jest jakaś godzina 15.
No nie, tak godzina, to nie, chyba
dobra, godzina.
W ten ostatni etap już chyba robiłem około 45 minut.
Raz jeszcze. Całość zajmowała
mi na koniec około 45-50 minut.
Ale tam jest 3 razy. Tam jest 3 razy 20 ileś?
24?
No. To jak to mogłeś zrobić, skoro przy każdym z tych ćwiczeń musisz się na 3 sekundy zatrzymać?
No to policz, no.
Masz 6 ćwiczeń.
6 ćwiczeń.
I każda seria składa się z 6 ćwiczeń. I na początku wykonujesz 6 takich serii, czyli 6x6, czyli robisz 36 ćwiczeń, przy czym jak masz jedną nogę podnosisz i drugą nogę podnosisz, to musisz dodać kolejne 12, więc jest 48. I to jest 6x6 tylko. I teraz jak masz zrobić 3x48, to jest, to ja mówię o tych początkowych, to jest 144. 144 razy 3 sekundy bez odpoczynku liczyć. To jest to 3 razy 6. To zajmuje 500, czekaj, policzę, 300, 400, 432 sekundy bez odpoczynku. Bez żadnego odpoczynku. Musiałbyś, a tam nawet masz tą przerwę, bo musisz przez 3 sekundy przytrzymać. Więc na tym prostym masz 432 sekundy. I teraz jak zrobisz 6 razy 24, to musisz pomnożyć to 432 sekundy przez 4 i mówię tutaj o samych ćwiczeniach. 4, dlatego że 24 i 6. Więc to jest 1728 i teraz 3 razy 1728, bo musisz 3 takie serie zrobić.
Czyli no to jest ciągle poniżej godziny.
5000, tak, ale ja mówię o samym ćwiczeniu, nie samym ćwiczeniu, tylko o samym momencie przytrzymania, między jednym momentem przytrzymania, a drugim momentem przytrzymania, tu jest jeszcze sekunda. A potem mówimy o przerwach między seriami, które sobie robisz. Więc to jest 5400 sekund. 5400 sekund, ile to jest minut?
No to jest godzina prawie. No.
Nie, to jest 5400 przez 60, no, to jest 90 minut, mój drogi. To jest 90 minut samych ćwiczeń. I o to się pytam właśnie. O to się pytam. Chyba, że ty jakoś inaczej robisz. No jak 45 sekund zmieści 3 razy?
Nie wiem, Maciek. No, wydaje mi się, że... Dobrze, no poczekaj, muszę zobaczyć, jak jest na końcu, ile to jest.
No to jest mój kłopot, w jaki sposób to rozbić, bo 90 minut tak wziąć i zrobić 90 minut, to mówię tak już tak w połowie widzę, że, a to wiesz, jest 90 minut, to są same momenty przytrzymania, witamy w Palmie, omawiamy dokładnie 6 Wajtera i problemy trzeciego świata.
Nie wiem, Maciek, no dobrze, no dobrze. Trochę to trwa na koniec.
No właśnie, to jest ten kłopot, wiesz, jak znaleźć, w którym momencie?
Jak znaleźć czas? Rano.
Robienie, no właśnie, 90 minut rano.
Wieczorem.
A wieczorem to właśnie czasem się, to tak na raz, No dobrze, spróbuję z tym powalczyć znowu. Jeszcze nigdy nie dotarłem do końca. Mam ten kłopot, że rozbijam to na trzy części i robię raz rano, potem drugi raz i potem nie wiem, gdzie tą trzecią znaleźć. Więc jeśli ktoś ma jakiś system, jak ktoś sobie z tym radził, to proszę mi napisać na maila. To jest bardzo istotne, jak Państwo słyszeli przed chwilą. Mój drogi, w Słupsku u mnie wylano jakiś smród w sobotę w teatrze i musiano przenieść spektakl Lątwa do hali sportowej.
Byłeś?
Małe zwycięstwo. Nie, nie byłem, tam jakiś penis na głowie papieża był, daj spokój, będę chodził na takie rzeczy.
Ale razi cię papież czy penis?
Słucham?
Razi cię papież czy penis?
Penis mnie nie razi. To już papież mnie bardziej razi, ale w tej kombinacji to razi mnie to bardziej niż sam papież i sam penis. Penis mnie nie razi. Ciebie
nawet
razi penis?
Wielki triumf generalnie.
No triumf, tak, bo w tej hala sportowa, w której była ta sztuka, to ona się nie nadaje do tego, żeby robić tam teatr. Ja byłem w teatrze w piątek, w tym samym teatrze, i się dowiedziałem, że w sobotę wylano jakiś smród. Nie wiem, co to było.
Ale podobno osoba zostanie zlokalizowana. Osądzona i rozerwana koni.
Małe zwycięstewko tutaj. Tych, którzy z tym walczyli, ale i tak widziałem ludzi, przychodziłem w niedzielę, dużo tam było. Był jakiś protest, coś tam się działo. No. Mój drogi, dobrze, piosenka. Mieliśmy tą piosenkę. Dowiedzieć się, co to była za piosenka, która była na koniec meczu w Mistrzostwach Świata w Rosji.
Tak, jak ktoś mógł pomóc. Ona idzie tak jakoś.
No i właśnie, czy to jest ten morning, the sun, my love is czy tam jest to na 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 taki refren, coś takiego, czy to jest to? Bo czy to jest taka disco piosenka sprzed 15 lat?
Taka disco chyba, taka disco. To jest jakiś taki ten, jakby ktoś podał w komentarzu, to wielki będzie, taką zasługa zostanie wymieniony w panteonie palmy. Jako człowiek, który pomógł. Dobrze, Maciek, ale poczekaj, jeszcze o tym butlerku, no.
Dobrze, no proszę cię, no powiedziałeś, że goły jesteś. No goły, no 4 dni się nie widzimy, goły jesteś. Wiesz co, powiem ci tak, sytuacja wygląda tak, że jest zamieszanie duże, bo w skrócie ludzie dzwonią do...
No dobrze, ale w ogóle jak ty oceniasz tą sytuację, w której Tips, Leiden mówią, nie handlujemy, potem wchodzi właściciel, mówi, przestańcie się wygłupiać, on ma stąd odejść, nie chcę go widzieć. Nie wyobrażam sobie, żeby założył koszulkę, nie może być na Media Day, macie przyspieszyć. Czy to nie jest jakiś sygnał dla Tipsa i Leidena, że ich cierpliwość właściciela do ich działań, do ich osób tak naprawdę,
tak,
zaczyna się powoli kończyć i że w gruncie rzeczy to przemeblowanie, które miało być w Minnesocie, które miało być trochę od głowy, czyli albo rozdzielenie funkcji Tipsa, odebranie mu jednej, że tak powiem, wiązki, obowiązków, generalnego menadżera albo trenera, czy trochę taki, wiesz, umierający, no jest chyba jedynym już, który łączy w sobie oba te funkcje, tak? Po Van Gundy, gdzie to się nie udało.
Popowicz.
No, ale Popowicz to jest trochę inna sytuacja. Że ten model się szczerze nie sprawdza tak do końca i w związku z tym panowie, moment rozliczenia już jest bardzo bliski, że tak powiem, to jest moja drużyna, ja decyduję, a nie wy dwaj.
I co ja o tym myślę?
Tak.
Nie wiem, co mam o tym myśleć. No powiedziałeś tutaj, co myśleć o tym mam. Ja myślę teraz tak, że jeśli Tip chce, żeby Butler stawił się na obozie, a taka jest jego ostatnia informacja z dzisiaj rano Wojnarowskiego, jeśli on chce, żeby się stawił na obozie, to wie, co jest napisane już mu w przyszłości. Napisane mu jest to, że jeśli odda Butlera, Minnesota nie zrobi playoffów, zostanie zwolniony i on będzie miał łatwy powód, właściciel, żeby go zwolnić. Jeśli uda mu się przetrzymać tego Butlera do końca sezonu w klubie, to nawet mimo kwasów on wierzy w to, że jest w stanie go zachować w tej drużynie i zrobi playoffy i może nie zostanie zwolniony wtedy.
Nie, ale ja myślę, że on idzie na zwarcie z właścicielem.
No tu jest ewidentne zwarcie i to było w sobotę rano, pisałem o tym w Wake Upie, o tym całym zamieszaniu, o tym, co powiedział Glenn Taylor, że w ogóle Thibodeau był, w sobotę rano wyglądało na to, że Thibodeau jest zupełnie poza loop, out of the loop, że dzwonili do Scotta Leidena, który jest tym generalnym menedżerem Thibodeau jest prezydentem. Sprawami menedżerskimi, z rozmowami z innymi GM-ami zajmuje się Scott Layden, doświadczony skądinąd człowiek, bardzo dobry. Człowiek na dobrym miejscu. Utah też. I Scott Layden odbierał telefony, tak? Tom Thibodeau nie był w tym. To Scott Layden prowadził te rozmowy i Scott Layden mówił zespołom, że nie będą go handlować, tak na początku. Tak, i tak. Potem Glenn Taylor powiedział Scottowi Laydenowi, powiedział GM-om, powiedział prezydentom i właścicielom na zebraniu właścicieli, tak, które było w piątek, to trzymało się zresztą do niedzieli chyba, czy do soboty, powiedział, żeby dzwonili bezpośrednio do niego. I to było to. Czyli Tibbs, nie wiem, czy Tibbs w ogóle w tym jest. No. I oczywiście Glenn Taylor chce przejąć, bo może, bo jest właścicielem, to jego klub i chce przejąć kontrolę i...
No nie, albo zależy mu...
Zależy mu szerzej na tym, nie? Tak myślę. Szerzej. Nie, no, podpisanie Townsa, to wszystko.
No pytanie teraz, czy podpisanie Townsa nie jest takim tym, że Butler musi być wytransferowany do końca, do przyszłego najbliższych dni.
Ja myślę, że Tom Thibodeau zastanawia się nad rezygnacją z pracy, ale nie dostałby już w życiu żadnej innej pracy, gdyby zrezygnował z zespołu przed obozem. Nie, wiesz, gdyby jako trener zrezygnował z zespołu przed rozpoczęciem sezonu. O to mi chodzi.
Nie, dla niego idealne byłoby zwolnienie.
Więc może coś takiego właśnie będzie, a z drugiej strony, jeśli teraz chce Taylor zwalniać, wiesz, trenera, w tym momencie, nie wiem, czy nie szarżujemy zbyt mocno. Jest ewidentnie kwas.
Ale co to za trener w sumie się, co to za trener się okaza?
Jaki to jest właściciel? Inna rzecz. 15 lat teraz zrobili play-offy i dopiero jak zatrudnił właśnie Toma Thibodeau.
Słuchaj, no nie jest to najszczęśliwsza organizacja w tej lidze. No.
Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby właściciel w sytuacjach krytycznych mieszał się w sprawy zespołu, bo to jest jego klub. On płaci za tych wszystkich ludzi, może sobie robić co chce. Jeśli człowiek jest dobry, to niech to robi. Taylor nie ma tutaj...
Ale to nie ma znaczenia, czy ktoś jest dobry, czy ktoś nie jest dobry, bo czy ktoś jest właścicielem.
Znaczy, nie, ja wiem, no wiesz, ale jakbyś miał tutaj właściciela, który przez 15 ostatnich lat wchodził do playoffów i mieszał, tak nie wiem, w futbolu było z Alem Davisem, który był w latach 70-tych, w 80-tych właścicielem, generalnym menedżerem Oakland Raiders, a jak był mecz, to podchodził do trenera i mówił mu, jakie zagrywki ma robić. I Oakland Raiders zdobyli 3 mistrzostwa wtedy i nikt na Ala Davisa specjalnie nie narzekał, bo zespół odnosił sukcesy, a tu mówimy o zespole, który tych sukcesów nie odnosi. Można się, wiesz, będąc kibicem Minnesota Timberwolves zwątpić w właściciela poważnie. Czy jest on właściwą osobą na właściwym miejscu?
Jest właścicielem, to jest odpowiedź.
Mm-hmm. No to jest jego odpowiedź.
Jego odpowiedź, tak. No jego odpowiedź, no i to jest taka, wiesz, jak to się mówi, ultima ratio, no jakby nic więcej nie możesz już powiedzieć. Mm-hmm. No. Możesz mówić, może niewłaściwym człowiekiem na właściwym miejscu, no i tak.
Może zrobić, co chce.
No to tak samo jest z prezesem Darkiem Mioduskim, no też ludzie cały czas chcą go wywozić na taczkach, ale jest właścicielem, no. To zawsze śmieszą mnie te takie zdania, Mioduski podaje się do dymisji. No i co?
No jego klub, no.
Jego ten, no, jest pośmiewiskiem, jest, ludzie się tam nie traktują go poważnie, no i no trudno, no nadal jest właścicielem NBA. Nadal bym się z nim zamienił.
Lepiej byś wykonywał tą pracę niż on?
Nie wiem, czy bym wykonywał, ale byłbym właścicielem. Na pewno bym się mieszał.
Ja też bym się mieszał. Jak już byłbym właścicielem, znaczy ja konkretnie, jakbym był właścicielem, to bym się mieszał bardzo.
No właśnie. Może byłbyś nawet generalny menadżer.
Mój drogi, co to jest za historia, że Chińczycy podnieśli podatek, nie podatek, no Boże, co ja mówię, na wina. No.
Akcyzę
na wina. Bo jest historia taka, że jest poważny kryzys w domu Dwayna Wade'a. Dwayne Wade jest sympatykiem wina, jak wiemy. I ma swoje wino, produkowane w Napa Valley, jeśli dobrze pamiętam. To wino jest popularne w Chinach, bo Dwayne Wade jest popularny w Chinach, ale w czerwcu Chińczycy, czy w kwietniu nawet, podnieśli akcyzę z 48% do 63% na wino sprowadzane z USA i w niedzielę podnieśli go do 79%. Jest cytat człowieka, który jest partnerem Wade'a przy tym produkcji tego wina, że to zabiło nasz rynek, więc to jest kryzys. domu Dwayna Wade'a. Taka mała informacja. Chciałem ci tylko powiedzieć, że...
Nie, to bardzo ważne, że wielki naród chiński trzeźwieje, że wreszcie postanowiono zakończyć alkoholizację wielkiego narodu chińskiego. Rozumiem, że przygotowują się do wielkiego skoku. Rozumiem, że produkcja wódki sfermentowanego ryżu wzrosła.
Czy Chińczycy upijają się? Tak, wiesz, tak... Ja nie widziałem takich... Upijają się na smutno, czy jak? Jak? Czy może stereotyp pijanego? Po Toruniu idzie... Ja nie widuję. Muszę boją. To też mi się bał. Mój drogi, Kemba Walker powiedział o Charlotte. This is where I want to be. This is the place I love. Lub.
A to się uspokoiłeś chyba.
Ja jestem cały czas spokojny.
Czy to jest podbijanie bębenka po to, żeby dostać Maxa?
Tu jestem mniej spokojny z wizją tego, żeby Kemba Walker dostawał Maxa. Obawiam się, że się o to rozbije.
Oddałem swoje serce, oni mnie nie szanowali, tak. Nie znaleźli dla mnie pieniędzy, odchodzę, chociaż serce mi krwawi. Gdzie są moje pieniądze?
No. Tak może być.
To chyba nie jest zła informacja dla Charlotte. No, nie jest zawodnik, wokół którego w takim cornerstone, wokół którego chcesz...
Znaczy ja go chcę mieć w zespole. Ja chcę go mieć w zespole. Tak, tylko nie na maksymalnym kontrakcie. Nie na maksymalnym kontrakcie. Za 30? Za 30, za 25? Może za 30, tylko że on może dostać więcej niż 30 milionów dolarów. Tego maksimum, wiesz, gdyby on się był w stanie dogadać z nami i wziąć mniej niż Max. To nie jest maksymalny. Witamy w Bobcatstock. Bobcatstock! Gdyby on chciał wziąć więcej, może uda się ugadać, ale z drugiej strony no, myślenie o tym, że żeby tak zacząć rozmowę, to jak powiedziałeś, może czuć się rozczarowany. Tym, że przychodzi Mitch do niego i mówi, że nie będzie maksymalnego kontraktu dla ciebie, Kemba, że jeśli mamy coś zbudować, to musisz w tym pomóc i tyle. Może być tutaj kwas, a może nie. Może tak nie będzie. Inna ciekawa informacja z obozu Charlotte. Sama ciekawa informacja z obozu Charlotte. Wiesz, jak ja się wczoraj ucieszyłem, jak przeczytałem, ćwicząc między innymi, jak przeczytałem o tym, że Dwighta Howarda bolą plecy, jest day to day i że to nie jest mój problem.
No to tak, to jest chyba wielka ulga.
I to nawet mimo tego, że on był zdrowy przez cały sezon. Się cieszę, Boże, jak ja się cieszę, że Dwight Howard nie jest już moim, nie zasłania mi słońca. Jak ja się z tego bardzo cieszę. Hornets grali w meczach treningowych przed sezonem, bo jest plan Jamesa Borrego, o którym mówiliśmy. Plan jest taki, żeby grać szybciej. Oczywiście wszyscy mówią, żeby grać szybciej, ale Hornets naprawdę grali w meczach tych przedsezonowych, przedobozowych między sobą z zegarem 12-sekundowym na rozegranie akcji. Wyobraź, jaka to jest koszykówka. W pełnym boisku. 12 sekund. To jest jak takie Houston grające faktycznie szybko.
Ciekawe.
O 12 sekundach jeszcze nie słyszałem. Widziałem kiedyś o 14 sekund, ale 12 sekund nie było. No i Cody Zeller jest zdrowy i to jest dla mnie najważniejsza informacja całego wczorajszego dnia. Jeszcze jest zdrowy. Mój drogi, mieliśmy nasze typy. Wrzuciliśmy wczoraj typy na Boston Celtics. Wszyscy typują, że Celtics będą na pierwszym miejscu w sezonie regularnym w konferencji wschodniej. Ty też?
Tak.
I mieliśmy Dallas Mavericks. Miałem kłopot, dając swój typ na Dallas Mavericks. Bo musiałem...
Może być bardzo dobrze, może być bardzo źle.
Tak, a ja miałem typ z góry, że zajmą 12 miejsce. Piotr też dał 12, Adam dał 11. I miałem kłopot pisząc o Dallas Mavericks, bo musiałem przyjąć ten negatywny ton sezonu Dallas Mavericks. W sensie zwrócić uwagę na to, co tam jest, jakie są niedociągnięcia tej drużyny. Widzę zwłaszcza dwa. I to bardzo poważne. A ja musiałem je uwypuklić, ale z drugiej strony, gdy pisałem o tym, pomyślałem sobie, że Dallas Mavericks, wiesz, my mówimy tutaj o Los Angeles Lakers, bo LeBron tam jest, tak, i będziemy o tym mówić, a tak koszykarsko patrząc, Luka Doncic, DeAndre Jordan, zastępujący, tam był Salah Mezri, Dwight Powell, tam nie było nic, te dwa dodatki, robiąc z nich bardzo interesującą drużyną koszykówki, która będzie, może być jeszcze Dennis Smith Jr., tak? Może być bardzo ciekawa do oglądania i powstawanie tego zespołu może być fajniejsze, tak purystycznie, koszykarsko patrząc, niż na przykład Lakers. To może być fajniejsze, no ale Dallas nikogo nie interesuje specjalnie, więc miałem kłopot, bo ja widzę możliwość, jak Dallas może być zespołem na 42 zwycięstw, czy nawet 45 zwycięstw. Widzę, jak to się
ale widzisz też takie 31.
No widzę downside. Downside jest taki, że oni mają krótką ławkę, tam nie ma za bardzo rezerwowych. Nie ma.
Ale potem wiesz, potem ja myślę, że tych ograniczeń jest więcej. No Wesley Matthews nie jest już graczem, którym kiedyś był i właściwie tak jest takim już dzisiaj tym ciężkim kontraktem. Jest Barnes, który chyba nie będzie lepszy. Jest Doncic, którego atletyzm może być bardzo mocno ćwiczony w tym sezonie i może być to powodem jakiejś frustracji, jak będzie objeżdżany, wiesz, przez czarnoskórych chłopców. Jest Junior, który nie robi wielkiego progresu. Jest starzejący się Dirk, który zabiera minuty młodym ludziom. To wszystko się składa na takie 30 zwycięstw. Jestem bliższy temu scenariuszowi niż temu, że nie dograłem 40 osób.
No ja też jestem bliższy temu scenariuszowi, dlatego typuję ich na 12 miejscu, bo jedno mam takie zastrzeżenie do Dallas, to, że Dallas przegrywa, że było w masie meczów w zeszłym sezonie i to był już chyba drugi z rzędu taki sezon, tu mówię chyba, ale w zeszłym sezonie była w masie meczów. Przegrało najwięcej meczów różnicą 3-4 punktów w NBA. Była chyba w 50 crunch time'ach Dallas w poprzednim sezonie. Najwięcej, żadna drużyna nie była w tylu crunch time'ach. Charlotte było też gdzieś niedaleko. W sensie też drużyna, która była trochę lepsza niż ich wynik, ale nie potrafiła robić jednej rzeczy. Dallas nie potrafiło robić jednej rzeczy. Nie potrafiło wygrywać tych meczów. A żeby wygrywać takie mecze, potrzebny jest topowy talent. Dirk Nowitzki już nie jest tym graczem, który potrafił wygrywać ci mecze w końcówkach i ty wymieniłeś tych zawodników, Wesley Matthews, Doncic, Smith Jr., Harrison Barnes. I to jest pytanie, wiesz, jak patrzysz na zachód, to na zachodzie w każdej z drużyn, poza Clippers, ale nawet Clippers mają, Boże, Lou Williamsa, który potrafi zrobić rzeczy na końcu, wziąć piłkę i zrobić. Tak. Czy tu jest taki gracz?
No nie ma takiego na końcu, nie ma takiego go-to guy.
To jest taki, i to tak na końcu, gdy o tym, o ile Rick Carlisle jest świetny, ile Rick Carlisle potrafi wymyślić rzeczy, wiesz, po timeoutach, żeby to się znowu nie skończyło, że JJ Barea będzie rozgrywał najważniejsze akcje w Dallas na końcu meczów. Nic z tym takiego złego. 76ers dzisiaj i Orlando Magic. 76ers daje na trzecim miejscu. Czy jeśli dobrze pamiętam, na drugim. Nie, na drugim. Trzecie masz Milwaukee.
Trzecie mam Milwaukee, czwarte Toronto.
Czwarte Toronto. A Orlando Magic?
Przed Atlantą.
Masz na 14 miejscu, tak?
Tak, tak.
Dobrze. Ja mam na 12 miejscu Orlando Magic.
Od kogo lepsi? Od Knicks?
Od Knicks i od Chicago Bulls.
Samo tak Chicago opisujesz.
Dlaczego? No jak pomówimy tak. O Chicago, mówiłem już kilkukrotnie. Zach LaVine i Jabari Parker to jeden z najgorszych fitów w NBA. Dwóch ludzi, którzy chcą oddawać po 15-16 rzutów, żaden z nich nie podaje i żaden z nich nie broni. Znaczy, przepraszam, oni są jednymi z najgorszych obrońców w NBA. Statystycznie i na oko LaVine i Parker. I oni mają grać dużo i będą pożerać posiadania. To jest potencjalny kwas w szatni trenera, który specjalnie nie umie nad nią panować, co już stwierdzone zostało. Więc mimo tego, że jest kilka fajnych rzeczy w Chicago, jak na przykład Lauri Markkanen, Wendell Carter Jr., to raz, nie mają rozgrywającego, dwa, mają takich dwóch wysokowolumowych strzelców. Klasycznie złych analitycznie graczy. Więc w Orlando widzę natomiast graczy, którzy... Widzę Aarona Gordona, którzy jeśli to, co robił przez pierwszą... Słuchaj, Aaron Gordon...
Witamy. Nie,
po prostu ty nie potrafisz zejść z tego i przyjąć do tego, że Aaron Gordon był poważnym kandydatem do meczu gwiazd w zeszłym sezonie. Nie potrafisz przyjąć, że to trwało 2 miesiące i on był naprawdę dobry wtedy. Nie potrafisz, bo ty siedzisz w tym obozie, Aaron Gordon jest, wiesz, on nigdy nie będzie dobry. Ja nie wiem, może on nie zrobi meczu gwiazd, nie chodzi o to, ale wiesz, przez pierwsze 2 miesiące poprzedniego sezonu był świetny. 44% za 3, 51% za 3 w samym miesiącu listopadzie. Był jednym z najgorętszych ludzi. Potem to spadło. Miał jakieś kłopoty z wstrząśnieniami mózgu, ale mówię, on jest najlepszym graczem między Chicago a Orlando, Aaron Gordon. To chyba nie zaprzeczysz, że nie ma lepszego gracza Chicago niż Aaron Gordon.
Markkanen
jest już lepszym graczem niż Aaron Gordon. Markkanen może będzie, ale wiesz, za kilka lat, nie od razu. To na razie jest więcej hype'u niż umiejętności. Swoją drogą Markkanen przytył. Mięśniowo. Będzie ogromnym graczem. Janis waży 109 kilo teraz. Widziałeś wow. Janisa? Janis jest bestią. Wow, jak Janis będzie wyglądał zaraz. No nic, ale widzisz, tylko też patrzę na takie Orlando i na końcu napisałem o nich, że ja zaraz zapomnę, że Orlando istnieje w ogóle w NBA. Od 6 lat nie wygrali więcej niż 35 meczów. Nie mają All-Stara. Nie mają super gwiazdy, kandydata na super gwiazdę. Nie jest tym Aaron Gordon. To jest gracz pewnie, wiesz, tak jak Tobias Harris. Ta klasa. Tak. Może zrobi kiedyś All-Star, ale pewnie raz.
No nie, no jest dobrze, teraz to wygrał konkurs sadu, wystarczy.
Jonathan Isaac to jest jeszcze nic. 20 meczów.
Mohamed Bamba
niczego.
To jest jeszcze nic.
Mohamed Bamba to jest jeszcze nic. I najlepszym graczem rozgrywającym tego zespołu jest DJ Augustin. W ogóle między Chicago a Orlando Chris Dunn i DJ Augustin to są startujący rozgrywający.
Chris Dunn jest solidnym rozgrywającym.
To ja on prawie bustem był. Nie umie rzucać.
O, prawie, ale wyszedł z tego.
No wyszedł. Jest czymś więcej niż bust. Gratuluję. Zobaczymy, co dalej zrobi.
Dobry mam obrońcą.
No tak. Nie umie rzucać. Ale jest dobrym obrońcą. Jest jednym z fajniejszych obrońców.
Tym rzucaniem to tak nie jest tak tragicznie.
Ale jest dużo gorzej niż ligowa średnia. Do liczb. Możemy pójść do laboratorium.
Pójdźmy do laboratorium.
Nie, tak spokój. Chcesz pójść?
No zobaczmy, no.
Tak?
Teraz? Jest tak źle.
Mam to sprawdzać?
Zobacz.
W sensie pull up za 3, trójki. Ja wolę powiedzieć o tym, że jak będziesz miał kiedyś okazję obejrzeć dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku Pawła Świątka, to jest Doroty Masłowskiej rzecz, to żebyś poszedł i zobaczył.
Dobrze.
Dobrze. Mój drogi, pas mistrzowski, mamy informację od Marcina Teodorczyka, który będzie raportował dla nas o pasie mistrzowskim. To jest drugi raport i od razu sprostowanie, bo była pomyłka wcześniej. Więc Marcin. Na początek małe sprostowanie, pomyliłem nadbałtyckie ligi. BC Kalev Cramo, mistrz Estonii, nie gra już od 2 lat w Lidze Bałtyckiej. Gra za to w Lidze Estońsko-Łotewskiej, której inauguracyjny sezon zaczyna się w piątek. Oprócz tego gra w Lidze VTB, ale mecz ze Stelmetem dopiero w listopadzie, a po drodze m.in. Chimki i CSKA. To jest sugestia dotycząca tego, że raczej pas mistrzowski nie znajdzie się w Polsce. Wracając do preseason, to BC Kalev Cramo skończył go wynikiem 8-0. Po 4 zwycięstwach na Litwie pokonał tallińską Politechnikę 118-69 studentów Stalina i fiński Salon Vilpas Vikings 104-73. Sezon zacznie meczem z Ventspilsem, po polsku Windawa. Ventspils to po polsku Windawa, dobrze. To jest informacja. Mistrzostwo cały czas w Estonii. Mam jeszcze informację dla osób, którzy chcą grać w ligach Fantasy 6G.
Ja nie dostałem ciągle maila.
A ty nie powinieneś dostać maila. Ty musisz napisać maila. Albo się zgłosić. Chcesz się zgłosić? Tutaj?
No właśnie, to się zastanawiam się.
Jeśli ktoś jest przekonany, że chce grać w okręgówce...
Ja grałem, patrzyłem na to, byłem niezbyt aktywny, bo nie jestem na tym poziomie, na którym są niektórzy nasi czytelnicy. Ale to pomyślę jeszcze.
Dobrze. Jeśli ktoś chce grać w lidze, to pisał Maciek Staszewski, dostaliśmy od was maile, tych maili, tych zgłoszeń jest na razie.
Dużo jest.
Ja nie odpisuję, ale wszystkie przyjmuję, widzę to, nie odpisuję, bo to sobie odpisywał.
A jaki jest rzęd wielkości?
Ile osób przysłało, tak?
Tak.
To jest około, jak patrzę na oko, nie wiem, 40 osób, 42, jeszcze nie patrzyłem od wczoraj, myślę, że jest do 50. Nie jest tak dużo, cieszę się. Będzie mniejszy problem ze znajdowaniem komisarza.
Ale wiem, że to są pierwsi, którzy są w tej superlidze pod
ligą. Nie. Ci w Ekstraklasie już są zgłoszeni, pierwsza liga jest już zgłoszona. Ekstraklasy już się wszyscy zgłosili, pierwsza liga jeszcze czekam na 2 osoby, żeby się... A nie, w Ekstraklasie. Krzysztof.Piotr. Nie powiem z jakiego maila. Krzysztof.Piotr, jeśli nas słuchasz, to jeśli miałeś takiego maila gdzieś, to napisz do mnie na mac.kwiatkowski@gmail.com. Nie mogę się do ciebie dostać. I z pierwszej ligi jeszcze jest kilka osób, na nie też czekam. Wysłałem ponowne maile wczoraj, czekamy, żebyśmy się
dzika
wszyscy
karta.
Zebrali, bo inaczej będą dzikie karty. No, nie możemy długo czekać. Jeśli chodzi o zgłoszenia do okręgówki, na redakcja@6gracz.pl, dopóki będziecie wysyłać, do wtedy nie zaczniemy dalszych planów. z organizacją. Po prostu cały czas jeszcze czekamy.
A kiedy są planowane drafty? Kiedy są planowane?
Drafty są planowane tak jak tradycyjnie przed weekend, przed rozpoczęciem sezonu. Może to będzie czwartek, piątek, sobota, niedziela. Będziemy się razem tutaj próbowali zrobić tak, żeby każdy miał swój dobry dzień draftu. Wybrał sobie dzień draftu. Mówię o okręgówce, bo Ekstraklasa i Pierwsza Liga to już będzie musiała się ze sobą dogadać i to będzie ekscytujące, ale na to jeszcze chwilę zaczekamy. Dobrze. U nas za to w naszej lidze dynastycznej ruszyła wczoraj dynastia. W dynastycznej ruszyło free agency. Dałem dwie oferty. Już. Czekam na twoje opinie. Stanley Johnson.
Słucham. O Jezu, tak. Za ile?
Stanley Johnson, 5 milionów dolarów w przyszłym sezonie, 6 w następnym i 6 w kolejnym. Żeby sprawdzić.
Uczciwie, no sprawdź.
Dobrze. I DeMar DeRozan. Ale chyba nie będę miał DeMara DeRozana, zobaczymy. 16, 17, 18. Ale chyba nie przejmę go. No mało. No ja to jest, wiesz, zmotywowany chłopak, więc chcę to zobaczyć. Gra w San Antonio. Tam ciężko być gorszym. Tam nawet LaMarcus Aldridge był lepszy. No dobrze, mój drogi.
Jimmy Butler, jeszcze. Odwróćmy jeszcze raz. Dawaj ofertę.
Ale to ty daj jakąś ofertę, no co ja nie mam.
No nie, ale kto jest
w 15 skutle, drużyn no, zainteresowanych i ludzie się denerwują, że jest tak dużo drużyn zainteresowanych. Nie ma co dziwić. Wszyscy powinni być zainteresowani Jimmy Butlerem. Każdy powinien sprawdzić, tak jak wiesz, jak Warriors z DeMarcusa Cousinsa pozyskali.
Dobrze.
Na złe wyjdzie, ale każdy może to sprawdzić.
Cleveland Cavaliers.
No i Cleveland jest też zainteresowany.
Co dają?
Nie wiadomo, my nie wiem. Mój drogi,
nie wiadomo, tak?
Znaczy, nie ma tego, co dają. Ludzie nie mają informacji tutaj, kto co daje. Jeśli, bo tak od tego zacząłeś naszą rozmowę o Jimmy Butlerze, żebym ja ci powiedział, kto co daje. Nie ma takich informacji.
Nie ma. Tak?
One są zdawkowe informacje, kto co daje. Nie ma ofert, o których dyskutujemy, że na przykład Minnesota odrzuciła tę i tę ofertę. Albo ci oferują dokładnie to i to i to. Jeszcze nie widziałem nic takiego. Może było, może mi umknęło, ale wiesz, no, jeśli było, to była to może jedna taka informacja i pewnie z niedobrego źródła. Nie widziałem nic. Wiesz, konkretna oferta i to jest. To może przez ten fakt tego zamieszania, o którym mówiliśmy, wiesz, u góry w Minnesocie, może przez
to. No dobrze, czyli rozumiem, że ten deal się musi wydarzyć, żebyśmy zobaczyli, jakie były inne oferty, żeby móc je ocenić, powiedzieć, no to była najlepsza, którą wzięliście.
Cała sytuacja, też pamiętajmy o tym, już nie chcę drugi raz powtarzać, wiesz, i trzeci raz tego mówisz, to jest bardzo trudna sytuacja do przehandlowania, bo jak, gdy rozmawiałem na przykład z kilkoma kibicami Minnesoty, z Jackiem, który prowadzi podcast o Minnesocie na Magic Basketball, znaczy współprowadzi, i widziałem na przykład, jakie oni rzeczy wymyślali, jakie oni deale wymyślali, to były klasyczna sytuacja, to tak ja bym Kemba Walkera handlował też. Że chciałem więcej, niż mogę otrzymać, prawdopodobnie.
No nie, ale to trzeba, wiesz, to trzeba jednak trochę lodu położyć na głowie i spokojnie patrzeć.
No właśnie, to jest trudne.
Nie ma co, wiesz, mówić, że dostanę, nie wiem, no, Stevena Curry'ego.
No inaczej byś handlował Jimmy Butlerem, gdyby on miał jeszcze 3-letni kontrakt, a inaczej handlujesz go w sytuacji, w której jest schodzącym kontraktem.
No,
ma listę klubów, w których, wiesz, chce grać. To jest inaczej. Ta wartość już nie jest taka sama Jimmy'ego Butlera. I teraz ocenić to? Ocenić ryzyko? Wiesz, dlatego... Bo... Przekonamy się, no. Oczywiście można powiedzieć, gdyby miał na przykład skompletować ofertę dla Jimmy'ego Butlera, to chciałbym za Jimmy'ego Butlera All-Stara, bo Jimmy Butler jest All-Starem, więc chciałbym All-Stara, ale All-Stara to no nie, raczej Minnesota nie zobaczy. Takie są warunki tych rozmów.
Maciek, czy największym jednak asetem, jaki możesz dostać w tej wymianie, to jest pozbycie się Dienga?
No ale to powodzenia. To są jeszcze 3 lata kontraktu.
Wiem, ale czy to nie jest największa rzecz, którą możesz...
To może być sposób dla Minnesoty właśnie. Przy okazji Butlera pozbyć się Dienga. I teraz jeśli ktoś będzie mógł już tego Dienga wziąć, to może temu zespołowi będzie najbliżej. I tak jak pisałeś do mnie w weekend. Ja myślę, że coś się nie wydarzy, że nikt Dienga nie weźmie, że to będzie problem, bo to jest gracz, który raczej nie bardzo możesz grać. To jest trochę minusowy gracz teraz w tej NBA. I to
no dobrze, ale masz Butlera.
Nawet ale masz Butlera, tylko że wiesz, masz Butlera na rok. Wiesz, o co chodzi. To też jest...
Ja rozumiem, że bierzesz
Dienga i potem odchodzi Butler i zostajesz z Diengiem. No tak, że to jest ostatni rok kontraktu, no ale ci zalega te 16 milionów dolarów.
No dobrze, ale na przykład oddajesz Kraba, bierzesz Dienga? z pocałowaniem rączki?
No Brooklyn by chyba tego nie zrobił, bo widzisz, wolałby mieć miejsce we free agency za rok. W kontraktach.
No to prawda.
I chyba musiałby coś jeszcze, bo wiesz, Butler za Kraba, Krab to jest samo $17 milionów, ma ogromny kontrakt. Butler to jest 20, Dieng 15, 16, 36. Chyba Nets jeszcze, chociaż Nets mają trochę cap space'u, no ale to by weszło wtedy im. Cup hold Butlera. No, wiesz co, akurat Nets może nie są takim, wiesz, klubem, który nie mógłby tego zrobić, może mogliby to zrobić, ale chyba oni im zależy na tym, żeby mieć czysty i przejrzysty ten cap space. Sytuacja
z Dwightem to pokazała. To jest pytanie, czy oni są gotowi ciągnąć jakby te rozmowy, negocjacje jeszcze przez 2-3 tygodnie. Czy faktycznie jest taki fire sale, że Taylor powiedział, słuchajcie, wtorek, bierzcie oferty, usiądziemy razem, albo ja sam spojrzę na to i wybiorę i cześć. Pytanie, czy jaka jest ich pozycja negocjacyjna? Czy w związku z tym, że oni chcą to zrobić szybko, no to ona oczywiście nie jest specjalnie mocna. I pytanie, na ile są zdeterminowani? Czy oni biorą cokolwiek? Pamiętasz, to jak był transfer Williamsa.
Tak.
Przecież on poszedł do frytki, no.
No nie, no za Derricka Favorsa i za wybór numer 3 draftu. To był chyba najlepszy deal, jaki poszedł w takiej sytuacji. Był lepszy? Ostatnio mieliśmy deal Kawhia Leonarda za DeMara DeRozana. On może być lepszym dealem. Chyba jest. W takiej sytuacji, że gość chce odejść, jest ostatni rok kontraktu.
No i co? I kogo wzięli? Kantera wzięli?
Tak, wybrali z trójką Kantera. Favors był obiecującym, pamiętasz?
No był,
no. Bardzo. Zobaczymy. Co zobaczymy? Ja się spodziewam kwasu i tak na końcu. Tutaj, w tej sytuacji.
Ale w jakim sensie?
No kwasu takiego, że jeśli ty powiedziałeś, że jeśli chcą zrobić to na przykład dzisiaj, to może nie wezmą najlepszej oferty. Jeśli chcą odczekać, to będzie kwas, bo Butler...
No dobrze, ale ty sobie wyobrażasz sobie, że on jeszcze założy koszulkę Minnesota i będzie tam coś opowiadał na Media Day'u?
No, to my mówiliśmy, że on tego nie zrobi. Mówiliśmy zanim, wiesz...
No właśnie.
Nie zrobi tego. Były jakieś badania fizyczne, przeszedł gdzieś. Zobaczymy. Dobre, mój drogi.
No nie, no dziś nocy się to wszystko, że tak powiem, mam nadzieję, okaże i będziemy mieli szansę porozmawiać w tym jutro.
Dobrze. To tak, za tytuł piosenki dziękujemy. Będziemy jutro? Chyba nie będziemy w czwartek rano, więc dobrze. Będziemy jutro i piątek. Dobrze, mój drogi, to co? Pa, pa, miłego dnia.
Pozdrawiam, hej. Cześć.